Rozmowy w deszczu.
Słuchacie programu Rozmowy w deszczu. Przy mikrofonie jak zwykle Maurycy Hawranek. Dzisiaj moim gościem będzie Adrian Zwoliński. Witaj, Adrianie.
Witam serdecznie.
Będziemy z Adrianem rozmawiali na temat seksu w średniowieczu. Myślę, że to jest temat, który wiele osób może zainteresować. Ale może zacznijmy od początku. Na temat seksu i obyczajów seksualnych w średniowieczu panują w naszym społeczeństwie pewne wyobrażenia, powiedzmy, że mity, że wiesz, nie było rozpusty, jeżeli chodzi o kwestie tam jakichś dewiacji seksualnych czy orgii i tak dalej. Kobiety musiały się prowadzić bardzo cnotliwie, czego symbolem jest m.in. słynny pas cnoty. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest pas cnoty, to tutaj wyjaśnię, że po prostu kobietom zakładano metalowe majtki i na kluczyk to na kutkę to zamykano. Także
tak to wyglądało.
Właśnie wyglądało, żeby przypadki nie puszczała się na lewo i prawo. Czasami kobiety tam dorabiały drugi kluczyk, ale to już jest inna sprawa. I jak wygląda właśnie kwestia tego mitu w stosunku do rzeczywistości? Jak, powiedzmy, jak wyglądała kwestia, faktyczna kwestia prawna kobiet w tamtej epoce do tego mitu? Czy kobiety w ogóle nie miały żadnych praw, czy musiały zawsze wychodzić za mąż, za osobę, która była zaaranżowana przez swatki i tak dalej, nie? Czyli za zgodą ojca, a niekoniecznie za zgodą samej zainteresowanej.
Kwestia ogólnego tematu seksualności w średniowieczu jest bardzo dualistyczna, ponieważ ludzie, w zależności jeszcze, prawda, od klasy, do jakiej należeli, jaką posiadali społeczną pozycję, ale każdy człowiek w tym okresie był rozdarty pomiędzy swoimi potrzebami, które znajdowały ujście czasami w różnych parafiliach, zboczeniach, a tym, co narzucało społeczeństwo, tym, co narzucała nasza kultura, tym, co narzucał Kościół, który wtedy odgrywał dominującą rolę w procesie kulturotwórczym. Mhm. Jeżeli chodzi o status kobiety, bo właśnie od niego należałoby zacząć, trzeba zauważyć, że kobieta, ta taka stereotypowa, kobieta ze średniowiecza, którą widzimy, czyli jest to w przypadku warstw dworskich dama, która tęskni ze swoim rycerzem, jest mu wierna, często, prawda, oddaje się pod opiekę klasztoru, staje się zakonnicą na okres czasu, kiedy jej ukochany wyrusza w podróż na wojnę. Skąd się wziął? On nie powstał tak nagle za niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko wyewoluował.
No, 1000 lat chyba trwało średniowiecze, z tego, co mnie pamięć nie myli, mniej więcej.
Tak, więc dlatego i był czas, żeby się zacząć od początku. Ponieważ w 476 roku, kiedy to upada Cesarstwo Rzymskie, czy może w zasadzie nie upada, ponieważ upada pewien typ, czy też forma Cesarstwa Rzymskiego, ponieważ jak dobrze wiemy...
Przechodzi ona na metamorfozę.
Tak, insygnia koronacyjne dostają się, Bizancjum oddaje ludom barbarzyńskim i jak gdyby następuje pewne przedłużenie tego cesarstwa, można powiedzieć, ale w zupełnie innej formie. Wpływy pogańskie, wpływy religii, a także pewnego procesu kulturotwórczego plemion barbarzyńskich, pogańskich zaczęły odgrywać istotną rolę w społeczeństwach celtyckich, które osiadały się na przykład w Brytanii, gdzie jeszcze pozostawali Galowie, czy też pewna specyficzna mieszanka kulturowa jeszcze Rzymian, którzy osiadli tam w pewnych obozach i ludność rodzinna, no,
uległa romanizacji.
Galowie, tak? Rola kobiety w ich społeczeństwie była bardzo specyficzna. Wiązała się to z ich wierzeniami. Kobieta od zawsze w mitach celtyckich, czy tutaj mam na myśli Celtów zamieszkujących południową Irlandię, czy Korwaliczyków, Walijczyków, którzy też są, prawda, z pochodzenia, można powiedzieć, Celtami, byli Celtami. Kobieta zawsze w tym społeczeństwie odgrywała rolę kapłanki, postaci uduchowionej, niezwykle uduchowionej. W wielu mitach, jak chociażby mit o Divimie, takiej, można powiedzieć, bohaterce celtyckiej, występują elementy magii i niezwykłej siły duchowości, którą która wypływała z kobiet i którą kobiety obdarzały mężczyzn. To one często decydowały o starciach, o bojach, to one często rzucały pozytywne zaklęcia na wojów, to one często były tym ośrodkiem, którym oddawano cześć z racji na niebywałe zdolności duchowe, mistyczne, które miały posiadać. Więc kobieta w społeczeństwie celtyckim była niezwykle poważana i szanowana. W społeczeństwach germańskich, dlaczego mówię o tym wszystkim jeszcze? Ponieważ te wszystkie społeczeństwa, te wszystkie grupy, które się tworzyły mniej więcej od wieku V, do wieku XI, te wszystkie procesy społeczne i kulturowe, one następnie zostały zunifikowane przez system łaciński, przez system jednego języka, jednej religii, jednej wiary.
Znaczy jak zunifikowane? Że tamte wierzenia przeszły do chrześcijaństwa, czy odwrotnie?
Tak, w wielu przypadkach, to o czym za chwilę będę mówił, dlatego staram się podzielić i pokazać pewne typy kobiet, jakie panowały mniej więcej od, jaka była rola kobiet w społeczeństwie mniej więcej od 5 do 10 wieku, aby następnie wykazać pewne analogie, jak Kościół przejął pewne stereotypy i jak wdrożył je do swojego systemu kulturowego. Zatem następnie rola kobiety w społeczeństwach germańskich. Tutaj bardziej odgrywały już rolę opiekunki. To była właśnie ta pani, która dbała o dom, która dbała o dzieci, która opiekowała się mężem, ale mąż także się z nią liczył. Znaczy mąż to nie jest akurat dobre określenie, bardziej
partner. Dlaczego nie mąż? Partner. Jaka jest różnica?
Ponieważ w tamtym okresie nie istniało pojęcie małżeństwa takie, jakie my uważamy dzisiaj. W zasadzie.
A jak to wyglądało w prawie rzymskim? Bo z tego co wiem, prawo rzymskie właśnie tutaj stworzyło instytucję małżeństwa.
Tak, ale ona całkowicie zmieniła się w momencie, kiedy upadł cały system prawny Rzymu.
Aha, czyli niejako ten szczyt właśnie prawa rodzinnego poszedł po prostu w rozsypkę, zapomnienie, tak? I na jego miejsce wyszła...
Może nie tyle w rozsypkę, zapomnienie, ale on został zmodyfikowany później, odbił się pewnym echem właśnie w tradycji Kościoła katolickiego. Polega to mniej więcej na tym, iż właśnie te tradycje pogańskie, można powiedzieć, celtyckie, germańskie, skandynawskie, tam pojęcie małżeństwa, pojęcie związku było pojęciem bardzo luźnym. Ponieważ często zdrada na przykład w społeczeństwie celtyckim była, co kompletnie kończyło ten związek. Natomiast na przykład w społeczeństwach germańskich zdrada była niemalże na porządku dziennym. W każdym razie kobieta zdradzona przez mężczyznę nie powinna się czuć obrażona. Może oczywiście nie było to zbyt miłe, ale to raczej nie kończyło żadnego związku.
Dodatku, no i do tego jeszcze dochodzi poligamia, prawda?
Tak, dokładnie. Poligamia, to właśnie to miało duży wpływ. Chodzi o pewną formę sformalizowania. W Cesarstwie Rzymskim powstał właśnie kodeks, który formalizował bardzo związki małżeńskie. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego, aż w zasadzie można powiedzieć do XII wieku, do Soboru Trydenckiego, czy też do Soboru Laterańskiego, małżeństwo jako takie nie było zinstytucjonalizowane. Dopiero później powstała
forma. Czyli był to po prostu luźny związek, czyli był to luźny, dobrowolny związek. A tak zwane małżeństwo, czy wtedy obchodzono jakieś, nie wiem, wesela na wiesz, coś w rodzaju naszych współczesnych wesel na ówczesnych wsiach tych germańskich czy tam celtyckich?
Tak, jak najbardziej.
Przecież to też jest jakaś forma właśnie sformalizowanego, oficjalnego tam rozpoczęcia współżycia, nie? Założenia rodziny.
To była forma ogłoszenia tego, iż dwie osoby są teraz razem, niż pewnej próby sformalizowania, bardziej pokazania społeczności. Ja i załóżmy Dobromina, jesteśmy od tej chwili razem, tworzymy pewną parę. Natomiast to też pomagało, prawda, w formie pewnej dosłowności w dziedziczeniu i tak dalej, bo wiadomo, że syn najstarszy z rodu najczęściej dziedziczył to, co posiadał ojciec, no ale oczywiście pojawiały się pewne problemy z racji tych tradycji poligami. Związane z tym, że często głowa rodu zdarzały jej się pewne skoki w bok, jak to powiedzieć, więc często synowie z innych od innych kobiet też mogli dochodzić swoich praw, co właśnie Kościół katolicki przez wprowadzenie tak zwanego określenia bękart skutecznie ukrócił, co też miało później swoje odbicie w wielu konfliktach dynastycznych.
Mhm. Czyli niejako to skłóciło dodatkowo społeczeństwo. Zaczęli ludzie walczyć.
Z jednej strony skłóciło, ale z drugiej strony wprowadziło pewien system uporządkowania, ponieważ wiadomo, było, kiedy powrócono do tych tradycji sformalizowanego związku, jak gdyby, w pewien sposób sformalizowanego, czyli to echo prawa rzymskiego gdzieś tam się odbijało. Wtedy też rozwiązane zostały pewne problemy, prawda? No co zrobić z tym synem, który pochodzi z nieprawego łoża?
Tak? No właśnie.
Co zrobić z pojęciem zdrady? Jak potraktować zdrajcę? Jak potraktować małżonka, który zdradza? To wszystko zostało jakby wyjaśnione.
I teraz jak już zaczął Kościół tutaj odgrywać jakąś rolę i to usystematyzował, to jak traktowano właśnie zdrady? Palone na stosach, no jak to wyglądało?
Znaczy, pojęcie zdrady jako takie trzeba tutaj wyróżnić.
No bo powiedzmy, że były te pasy cnoty, prawda? Małżonka tam rozpuła sobie ten pas cnoty i tam już na przykład zaszła w ciążę i już nie dało się tego ukryć, prawda? Albo przyłapali ich in flagranti w jakimś tam ogrodzie.
Rozumiem, że mówimy w tej chwili o sferach dworskich, tak?
Niekoniecznie, ale generalnie
po prostu. Ponieważ jest zdecydowana różnica między tym, jak odbywały się te procesy seksualne w sferach mieszczańskich, czy też w warstwach chłopskich, plebejskich, czy też na dworze.
Tak to wyglądało w sferach dworskich, takie procesy seksualne o zdradę małżeńską.
Jeżeli chodzi o zdradę, wyobraźmy sobie typową sytuację. Uczestnik czwartej krucjaty, rycerz, załóżmy pan Dubier, wyrusza w 1202 roku, gdzieś za 7 mórz, akurat w tym konkretnym przypadku do Konstantynopola, do Bizancjum i nie ma go 2 lata, 3, 4, 5, 6. Pani, jego ukochana serca, załóżmy, z którą był w pewnym związku, można powiedzieć, zostaje sama. Najczęściej właśnie obłożony jest ten pasem cnoty.
I widocznie teraz musiało tam nieciekawie pachnieć, nie?
Tak, to inna sprawa. Sprawa higieny, o tym jeszcze będę mówił za chwilę. Natomiast zdrady były na porządku dziennym, ponieważ rozkucie takiego pasa cnoty przez uniżonego ślusarza nie było niczym wielkim, ani nie było wielkim wyzwaniem. Najczęściej teraz zapewne chodzi ci o to, jak traktowano to pojęcie zdrady, kiedy o nim się dowiedziano.
No właśnie, co się potem działo? Bo na pewno był jakiś proces, czy nie wiem, coś.
Tak, otóż drogi były dwie. Najczęściej starano się sprawę wyciszyć, ponieważ po pierwsze świadczyłoby to źle o mężczyźnie, który wszedł w związek z taką kobietą. Po drugie, jeżeli już ta zdrada była ewidentna, to najczęściej w zależności już od tego, jaką pozycję miała ta kobieta, jeżeli pochodziła z bardzo możnego rodu, to najczęściej starano się ukryć gdzieś w kościele, sprawę zatuszować. Były przypadki, że próbowano sfingować śmierć, a kobietę ukrywano w kościele po to, żeby ukryć pewien skandal.
Ale śmierć kogo? Kobiety czy dziecka?
Kobiety. Natomiast dzieci powstały na skutek aktów seksualnych, zdrady małżeńskiej. Albo zabijano, albo adoptowano jako te z prawego łoża. Najczęściej jednak pozbywano się ich i zabijano. Natomiast taka kobieta trafiała, jeżeli właśnie posiadała, że tak powiem, szerokie plecy, czyli była z możnego rodu, jak na przykład Ruth Follier z Francji, wtedy też trafiała najczęściej do zakonu, jeżeli, powtarzam, zdrada była ewidentna. Natomiast jeżeli małżonek mocno się uparł i udowodnił kobiecie zdradę, w dodatku osoba, z którą został zdradzony, czyli też jej kochanek, była niższej pozycji społecznej niż on i jego żona była jego partnerka.
No powiedzmy, że ogrodnik i ona, nie?
Była niższej pozycji społecznej. Wtedy też najczęściej dorobiono tylko pewną ideologię, czyli jest opętana, musiał być potrzebny szatana, a skoro jest opętana, to trzeba ją wyleczyć. Czym ją wyleczyć? No oczywiście pewnymi instrumentami, którymi dysponował Kościół, później święte oficjum, czyli stosy, przeciąganie przez ostrza i różnego rodzaju miażdżące płyty, czy też chłosta, która najczęściej była, że tak powiem, ostatnim doznaniem w życiu kobiety.
Czyli schodziła z tego świata. Także po chłoście.
Dokładnie. Tak jak powiedziałem, wszystko zależało od tego, jak wysoko urodzona była ta kobieta i od tego, czy w sposób polityczny zależało komuś na ujawnieniu tego skandalu, czy też nie.
Aha, czyli tutaj dochodzimy już do kręgów mieszczańskich i chłopskich. Czyli ani po prostu para tych kochanków trafiała na stos, czy tylko kobieta?
Jeżeli chodzi o stosunki mieszczańskie i chłopskie, to tam zdrada była na porządku dziennym. W takim słowa sensie znaczeniu, że w zasadzie, jeżeli już ktoś zarejestrował to, prawda, czyli mężczyzna był pewien, że kobieta go zdradza, wtedy też były pewne instytucje, mógł zgłosić to do kościoła, ale najczęściej sprawę załatwiał własnoręcznie.
To znaczy co, nożem zabijał, czy dogadywał się w sprawie pieniędzy? No nie, jak to wyglądało?
Podejrzewam, czy w wielu przypadkach było tak, iż ta kobieta ginęła w niewyjaśnionych okolicznościach, prawda? Topiła się, spadała ze schodów, nie wiem, ugodziła się nożem podczas krojenia cebuli.
A kochanek?
A kochanek to już generalnie rzecz biorąc nie ma źródeł, które opisywałyby, jak załatwiano sprawę z kochankiem.
No, no to poszli na piwo.
To jest analogiczne rozwiązanie.
To poszli na piwo albo...
Myślałem, że bardziej na piwo, ale to piwo kochanka zawierało pewno domieszkę truciznę. Myślałem, że pewnie tak wyglądało.
No zwłaszcza jeżeli miał większe bicepsy niż mąż.
Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o samą rolę seksualności w sferach mieszczańskich i chłopskich, należy zauważyć, że ci ludzie byli ograniczeni z jednej strony przez wpływy kulturowe, ponieważ tłumaczono im, że seks dla przyjemności jest grzeszny. Nawet istnieje taki opis mówiący o tym, że czymże jest kazanie, czymże jest człowiek, jeśli nie workiem gnoju i trocin. To wszystko miało na celu obrzydzenie aktu seksualnego, sprowadzenie go tylko do roli prokreacji i to tylko w pewnych momentach życia, w pewnych ograniczonych momentach życia.
No już...
seksualny tych ludzi był znacznie większy. Wiadomo też, że radzili sobie w inny sposób, dlatego też w średniowieczu tak kwitła prostytucja. Chodzi mi tutaj o sfery mieszczańskie, zresztą nie tylko w sumie, ale głównie o nie. Tak kwitła prostytucja, tak kwitł nierząd. Natomiast w sferach dworskich wykrystylizowały się pewne specyficzne style zachowań, które istnieją do dzisiejszego dnia w naszej świadomości. Proszę zauważyć, że te całe podchody polegające na turniejach, na zauważeniu wybranki serca, na staraniu się o nią, na pewnych symbolicznych gestach, to wszystko stanowi pewien rodzaj gry wstępnej, który kończył się aktem seksualnym.
Aha.
I kończył się jak gdyby konsumpcją tych całych podchodów. Bo proszę zauważyć, że wszelkiego rodzaju nawet poezja, o której będziemy mówili później, zwraca się w zasadzie tylko ku kwestii fizyczno-seksualnej. Dama była piękna, dama była delikatna, dama była zwiewna, ale już raczej nikt nie mówił o tym, czy była mądra, czy nie, czy była szczodra, czy dobrotliwa. To gdzieś zazwyczaj mija.
Tutaj doszliśmy do kwestii właśnie kształtowania poczucia grzechu, że seks jest grzeszny. Jak ta kwestia właśnie tego grzechu seksu się rozpoczęła? Od czego?
Należy zauważyć, czy koncepcja seksu jako aktu grzesznego, a nie służącego prokreacji, w zasadzie tylko do tego ją sprowadzano, bierze się jeszcze z samego początku Biblii, kiedy to Bóg tworzył świat. Proszę zauważyć, że kobieta i z roli kobiety. Proszę zauważyć, że Ewa powstała z żebra Adama. Adam powstał z ziemi, natomiast Ewa jest częścią Adama. Z części Adama. I jest także jego częścią. Co sugeruje, iż kobieta jest podległa mężczyźnie. Należy tutaj zauważyć także jeszcze inną rzecz, ponieważ w tradycji chrześcijańskiej, później w pewnych tekstach apokryficznych, jak i w pewnych tekstach, które usunięto z Biblii, jest opowieść o tym, że tak naprawdę pierwszą kobietą była Lilith. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, Adama i Lilith, z ziemi i kobieta była równoległa, jak gdyby pod względem społeczno-prawnym mężczyźni.
Tak, ale chyba nie była Adamem zainteresowana i sobie poszła i Adam...
Tak, Kościół później sprowadził tą opowieść, poddał I on może nie tyle negację, tylko sprowadził rolę Lilith do pewnej demonicznej istoty. Lilith miała zabijać dzieci, porywać je, uciekła z ogrodu Eden, ponieważ nie chciała współżyć z Adamem, nie chciała się poddać jego roli.
Może pryszczaty był, albo wiesz, no, nieładnie, niemiło mu z oczu patrzało, nie?
Możliwe. I w efekcie czego miała stać się demonem i nawet taką istotą demoniczną, którą straszono, iż porywa dzieci, zjada je i szkodzi kobietom. I właśnie Kościół w ten oto sposób wskazywał. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli będziecie próbowały być takie same jak mężczyźni, a nie być im podległe. Będziecie grzeszne.
Znaczy tu mówimy o tym właśnie, kto komu podlega, jakże, że kobieta jest sługą mężczyzny. Ale chodziło mi właśnie o to, jak skąd się wzięło pojęcie, że sam seks jest grzeszny. Że sam seks to jest grzech.
Z tego, co przed chwilą powiedziałem, wynika też fakt, iż akt seksualny łączono z postacią osobą kobiety. To raz. Więc jeżeli kobieta w wielu przypadkach podlegała łatwo pokusom szatana, to i seks, który był z nią bezpośrednio związany, też był jakoś grzeszny. Po drugie, teoria tego, iż ten świat jest światem, w którym powinniśmy doznawać duchowych przeżyć, a wszystkie pożądania i pokusy, pewne dobre materialne są nieważne, są grzeszne, prowadzą...
No ale przecież Bóg powiedział, że idźcie i rozmnażajcie się, nie?
No właśnie, idźcie i
rozmnażajcie. Jak się tutaj rozmnażać się bez seksu?
Więc dlatego Kościół sprowadził cały akt seksualny do roli prokreacji. Stwierdził, że nawet były takie kazania, Konrad Warburga, o którym będę za chwilę mówił, prowadził nawet takie kazania, w których mówił, iż ważne jest poczęcie dziecka, natomiast przyjemność płynąca z aktu seksualnego jest grzeszna. Dlatego należy sobie wyobrażać podczas uprawiania seksu, iż kobieta jest obrzydliwa, nie sprawia nam to przyjemności i chwalić Boga, modlić się do Boga w tym momencie, żeby nam przebaczył.
Ciekawe, ile osób tak sobie właśnie wyobraża.
Myślę, że stosunkowo niewiele, a i wtedy w tamtym okresie myślę, że zalecenia Konrada z Magdeburga czy innych biskupów były traktowane.
No chyba, że ktoś ma jakąś tam dewiację i lubi właśnie, nie wiem, kopofilia się to nazywa, zdaje się, czy jakoś tak, nie?
No tak, z tego też wynika inna rzecz jeszcze, do której tu wrócę. Samo spojrzenie Kościoła na sprawy seksualne. Na przykład zachowało się kazanie, w którym to jeden z kaznodziejów opowiada, jakie tortury czekają ludzi w piekle po śmierci. Będą całowani przez olbrzymie żaby, które będą chciały zmuszać ich do aktu seksualnego, a niewielkie diabliki będą odcinały im przyrodzenie. Więc to wszystko jest związane z jakimiś fiksacjami seksualnymi. Ma na celu przerazić ludzi, przestraszyć ich i zniechęcić ich do odbywania stosunku, czy też może odczuwania przyjemności z tej czynności.
Na pewno też Kościół, żeby odstraszyć ludzi od seksu, przedstawiał też jakieś wyobrażenia tego seksu, tortury w piekle, nie wiem, tam jakieś inne takie dziwne, przerażające wizje, prawda?
Tak, no o czym wspomniałem przed chwilą.
Czy te wizje oddziaływały na społeczeństwo? Czy ludzie się nimi przejmowali?
Należy zauważyć, z pewnością pewna grupa osób mocno zindoktrynowanych, tak, natomiast należy zauważyć, że ludzie byli, są i będą, może jeśli nie tacy sami, to podobnie. Pewne procesy biologiczne i pewne potrzeby są takie same. Dlatego też powstawały pewnego rodzaju wybiegi, czy to z warstw dworskich, czy to z warstw mieszczańskich, chłopskich, aby wymknąć się tym ograniczeniom. W warstwach mieszczańskich, to co już wspominałem, kończyło się zazwyczaj na prostytucji, w warstwach dworskich na zdradzie, czy różnego rodzaju patologiach seksualnych, jak pedofilii, czy nawet i nekrofilii. Natomiast wiadomo też, iż Kościół nie pochwalał nawet wtedy i krytykował środki antykoncepcyjne. Wtedy też istniała, można powiedzieć, prezerwacja.
A stosowano? Znaczy, na pewno była taka
w Polsce mówiono na nią jaszczur.
Jak taka prezerwatywa średniowieczna wyglądała? Z czego ona była robiona?
Jeżeli chodzi o mieszczan czy chłopów, zazwyczaj rolę prezerwatywy pełniły jelita, krowiem, czy też tego rodzaju zwierząt, kawałki skór. Natomiast ludzie bardziej zamożni korzystali z różnego rodzaju tkanin, jedwabiu. Polegało to po prostu na tym, że rzemieniem zawiązywano jedwab na członku i tak wyglądały mniej więcej średniowieczne prezerwatywy. Oczywiście skuteczność była teoretyczna, można powiedzieć. Natomiast istniało, szczególnie wśród niższych warstw w społeczeństwie, wiele przesądów jeszcze z czasów starożytnych. Bo jak dobrze wiemy, chrystianizacja to nie jest punkt i moment, to jest proces.
Co to były za przesądy? Jakieś ciekawostki takie może podasz?
Na przykład wierzono w cesarstwie niemieckim, iż połknięcie pająka przez kobietę zapobiegnie ciąży.
Zaraz. Co zapobiegnie ciąży?
Połknięcie pająka.
Połknięcie pająka, aha.
Tak. Połknięcie pająka miało zapobiegać ciąży. Natomiast na smarowanie w Polsce na przykład był taki przemysł...
A pająka martwego czy żywego? Bo wiesz, żywy to jednak ma sobie trochę jadu, nie? Zwłaszcza...
Zależy jeszcze który, prawda? Ale generalnie żywy tak źródła nie precyzują aż tego. Natomiast był to pająk, no. To wiemy. W Polsce na przykład był taki przesąd, iż wymawiając modlitwy do lelum polelum, takich bóstw, kobieta powinna w noc być zagrzebana w błocie i wymawiając te modlitwy nad ranem, jeszcze w tym błocie, umorusana cała, jeżeli odbędzie stosunek z mężczyzną, to wtedy nie zostanie zapłodniona.
Wspomniałeś o tym, że istniały też różnego rodzaju dewiacje, patologie seksualne. Z tego co pamiętam, zdaje się, zawierano małżeństwa starych osób z dziećmi, tam oczywiście za zgodą, takie aranżowane małżeństwa za zgodą rodziców, czyli niejako pedofilia. Istniała też zoofilia?
Tak, jak najbardziej. No proszę sobie wyobrazić sytuację, w której no wrócę tu do moich ulubionych krucjat. Duża grupa mężczyzn, już armia składała się z mężczyzn, praktycznie w środowisku obozowym, tak zwane ciury obozowe, to także byli mężczyźni, czyli tam stucharze, tragarze i tak dalej. Kobiet praktycznie tam nie było, chyba że brano ze sobą prostytutki, bo i takie były.
No i musieli sobie jakoś radzić, a zwierząt tutaj...
Musieli sobie jakoś radzić, więc... Albo prawiali seks między sobą, albo badali nałogową masturbację, onanizm, albo też gwałcili miejscowe kobiety, albo po prostu no, kwitła zoofilia, prawda? Czyli seks ze zwierzętami.
Czyli seks ze zwierzętami, homoseksualizm i tak dalej.
Tak, mimo że nie sprowadzał...
I prostytucja.
No tak, mimo że nie sprowadzał oczywiście tych... takiego rodzaju zachowań seksualnych do tak samo negatywnych. Natomiast fakt jest faktem, że istniały pewne czynności zastępcze i one wyglądały tak, a nie inaczej.
Wspomniałeś o masturbacji. Czy Kościół także zabrania masturbacji w średniowieczu?
Tak, oczywiście. No, istniało pojęcie tak zwanego grzechu sodomskiego. W zasadzie Kościół do końca nie wiedział, czym jest tak naprawdę ten grzech sodomski. Biblia tego nie precyzuje, czemu Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Czym precyzuje o tyle, że za rozpustę, ale nie jest powiedziane, co to było konkretnie za rozpusta. No więc do grzechu Sodomii wrzucono seks analny, seks oralny, masturbację, homoseksualizm, zachowania biseksualne i wszystko inne, co nie służyło prokreacji, bezpośredniej prokreacji. Wrzucono do grzechu sodomskiego. Natomiast Kościół twierdził także, że tak jak cały czas mówię, że zachowały się kazania, na przykład biskupa Mogucji, który to twierdził, iż od masturbacji rosną włosy na ręku, mężczyźni łysieją, tracą wzrok. Natomiast no, pojęcie masturbacji wśród kobiet zawsze wiązano z aktem opętania.
A u kobiet też jakieś dziwne rzeczy się działy, jak się masturbowały?
Znaczy po prostu było opętane przez szatana, tak? No więc sprowadzano do tego, a później droga była od masturbacji do stosu bardzo krótka.
Czyli jak kobiety się masturbowały, to włosy im na rękach nie rosły.
No właśnie, to ciekawe.
I głowy im nie łysiały.
No co ciekawe, nie, skręcz Monty Pythona, czarownica, z programu Monty Python i Święty Graal doskonale pokazuje, że każdy argument, każde przesłanie wskazujące na to, że kobieta mogła być czarownicą, było dobre. Czemu akurat nie masturbacji?
A jak wyglądała kwestia praktyki Kościoła do teorii? Bo wiadomo, Kościół potępiał seks, tak dalej, straszył potępieniem itp. itd. A jak to wyglądało właśnie w samym łonie Kościoła?
Istniały przypadki, gdzie zresztą straszono, Kościół straszył nimi, iż istnieją pewne odosobnione klasztory, w których to odbywają się dzikie orgie. Albo księża, którzy biorą sobie kilka żon, albo wykorzystują swoje parafianki. Pośrednio było w tym na pewno wiele prawdy, ponieważ poziom informacji w Kościele jako taki, z racji na to, że sam przekaz informacji w tym czasie był stosunkowo długi, prawda? Był niewielki. Dlatego też, jeśli zdarzyło się jakieś wykroczenie poza tą przyjętą normę, to rzadko kiedy dowiadywał się o tym ktoś z wyższej instancji i takie osoby były bezkarne. Dlatego też zdarzali się na pewno księża, którzy wykorzystywali chłopki seksualnie, albo właśnie klasztory, w których to odbywały się niemalże orgie. Natomiast doskonałym przykładem takiej totalnej skrajności, niemalże walki z seksualną rozpustą, która z kolei przerodziła się w jakąś seksualną manią, jest Konrad z Marburga.
Co on takiego robił?
Inkwizytor, dosyć znana postać, aha, który nawet był upominany przez biskupów, iż stosuje bardzo radykalne metody, nawet jak na tamte czasy.
Jakie to były metody? Opisz może kilka. Tak, dla zapozowania.
Konrad z Magburga przede wszystkim uważał, że wszyscy ludzie są źli, a już najgorszymi ludźmi są kobiety, ponieważ są one bardzo łatwo poddatne na pokusy szatana, więc zakładał, że każda kobieta jest grzeszna, a prawie każda jest opętana przez diabła. Znane są opisy różnego rodzaju tortur, które poddawał całe wioski. Na przykład pewnego razu kazał przeprowadzić 30 kobiet podejrzanych o czarostwo albo rozwiązłość seksualną. Stanął na schodach katedry w kolonii i następnie kazał rozebrać te kobiety do naga i chłostać je i błagać go o przebaczenie. Innym razem znana tortura Konrada, a oczywiście ma też swoich dwóch pomocników, Konrada Dorso i Jana z jednym okiem, tak to zwano. Sam Konrad z Marburga żył w latach 1190-1233, czyli prawda XII-XIII wiek. Znana właśnie tortura, wrócę do niej, którą Konrad stosował, to było posadzenie kobiety na metalowej linie, rozebranie jej do naga i przeciągnięcie jej po tej linii.
To pewnie była rozcięta na kawałek, na dwie części.
No dokładnie, a przynajmniej narządy rodne, czy też inne części ciała ulegały znacznemu uszkodzeniu. Oczywiście był niesamowity ból, niesamowita tortura. Widać tutaj od razu, że przy wszystkich działaniach Konrada z Marburga istnieje pewien mocny podtekst seksualny, sadomasochistyczny co najmniej, albo bardziej może masochistyczny, nie czy sadystyczny. Dlatego też jest to doskonały przykład na to, jak pilnowanie tej etyki i pilnowanie tych odpowiednich zachowań w danym społeczeństwie mogło obrócić się przeciwko Kościołowi, jak powstawały pewne patologie.
Jak sobie Kościół radził z dziećmi, które przychodziły na świat ze związków księży z zakonnicami? Czy były zabijane, czy może, nie wiem, tam do jakichś sierocińców je...
Zazwyczaj były utylizowane, że tak powiem, dosyć mało delikatnie.
Znaczy co, aborcja, czy po już urodzeniu?
Aborcja po urodzeniu, albo takie dzieci trafiały pod wychowanie do klasztor, jako prawda włóczęgi, przybłędy. Były wychowywane, jeśli byli to chłopcy, albo były, jeśli były to dziewczęta, na księży, zakonników, zakonnice. Natomiast oczywiście są też przypadki, gdzie papieże posiadali dzieci, a te dzieci starały się z kolei wysoko postawionymi osobami w kancelariach na przykład biskupich albo w kancelarii papieskich, albo innymi biskupami, co wcale nie było okrywane jakąś wielką tajemnicą. Istnieje przecież tak zwana dynastia papieska, czy też istniała.
Jak wyglądała kwestia kształtowania seksualności średniowiecznej przez poezję miłosną? Już wspomnieliśmy o tym, że był to jakiś szczyt ideału, jakieś takie gra wstępna.
Tak, dokładnie. Poezja odgrywała bardzo dużą rolę, czy też może literatura wczesnośredniowieczna, średniowieczna, w kształtowaniu i roli kobiety, i roli mężczyzny, i stosunków między nimi, zarówno miłosnych, jak i seksualnych. Pewne sagi, które się pojawiały, czy też może epopeje chrześcijańsko-pogańskie, czyli takie, które posiadały już w sobie elementy religii i tej myśli chrześcijańskiej.
Na przykład legenda Króla Artura.
Pogańskich, tak. Ciężko tutaj datować się, w którym okresie, w którym momencie powstały, ponieważ one były wielokrotnie modyfikowane, zmieniane. Im większe wpływy zyskiwał Kościół, tym więcej było tych wątków chrześcijańskich. Natomiast legendy Króla Artura, czy też Tristan i Isolda, Gwilem z Oranni, czy też na przykład Sir Gawain i Zielony Rycerz, to są te opowieści, które krążyły i zmieniały pojęcie seksualności, zmieniały pojęcie kobiety i to, jak mężczyźni patrzyli na kobiety. No warto tutaj zauważyć, że na przykład rola Ody w późniejszej pieśni o Rolandzie jest mocno ograniczona w stosunku do roli kobiet, które jeszcze w tym okresie takim chrześcijańsko-bogańskim, jak ja to go nazywam, była stosunkowo szeroka. Ginewra.
Czyli w miarę upływu czasu kobieta z kobiety takiej aktywnej stawała się już jako kobieta, niewolnica?
Tak, co najmniej tak, opiekunką, a następnie postacią całkowicie pasywną, do której to tylko wzdychano, ale to były też zaloty dotyczące tylko czystej fizyczności, o czym mówię za chwilę. Dlatego też, jak widzimy w tym pierwszym okresie, Ginewra odgrywa ważną rolę w całej intrydze między, prawda, Lancelotem a królem Arturem i innymi rycerzami. Jest kobietą aktywną, czy też czarownica Meg, która też odgrywa tam ważną rolę, czy pani Jeziora. To wszystko, te wszystkie postacie to postacie kobiece, które są postaciami czynu. One są jasno zarysowane w tych opowieściach, spełniają rolę, opowiadają się po stronie dobra lub zła, ale działają. Tak samo jak w Tristanie i Izoldzie też widzimy, że Izolda posiada tutaj wiele do powiedzenia, można powiedzieć. Z drugiej strony jej postać w pewien sposób też jest zbielona, ponieważ cała ta grzeszna miłość między Tristanem a Izoldą można pośrednio stwierdzić, iż nie jest ich winą, prawda? To przez magiczny napój w dodatku starali się, kiedy już żyli ze sobą razem w lesie, w jakiś sposób zachować tą delikatność, nie współżyć, przecież jest napisane, już spali oddzieleni mieczem, tak? To był taki symbol, ponieważ miecze konstruowano, kiedy się odwróci miecz, widzimy znak krzyża. No więc, prawda, ten krzyż ich od siebie oddziela, że tylko to jest ta duchowa miłość, a nie fizyczna. Natomiast, wiadomo, że to był ten ideał. Praktyka była zazwyczaj inna. Następnie mniej więcej w XI-XIII wieku wykształciły się, w szczególności we Francji, pieśni sławiące czyny. Tak zwane pieśni sławiące czyny. Dokładnie tak to się nazywa w literaturze. To jest właśnie pieśń o Rolandzie, to jest pieśń o krucjacie. Tam kobiety są tylko w pewien sposób zarysowane. Te pieśni dotyczyły bohaterskich czynów mężczyzn oczywiście. Kobiety spełniają tam tylko rolę epizodyczne. Tak jak powiedziałem, Oda w zasadzie występuje w pieśni o Rolandzie tylko w momencie, kiedy dowiaduje się o śmierci ukochanego i zaczyna rozpaczać. To jest, prawda, cała jej rola. W pieśni o krucjacie jest podobnie. W tych pieśniach, w tych opowieściach pokazywano pewien wzorzec. To nie kobieta, ma zaprzątać twoją uwagę, tylko twój władca, twoje państwo, twoje dobra, Bóg, Kościół, a kobieta w tym wszystkim gdzieś tam sobie jest.
Czyli co, najpierw w początkowej fazie średniowiecza to obiektem w głowie mężczyzny była kobieta, a teraz miało to być państwo i Kościół, tak?
Dokładnie, zminimalizowane zdecydowanie, czy zminimalizowana rola kobiety w społeczeństwie. Natomiast z czasem to jest pewien proces, ale tak jak wcześniej powiedziałem, pieśni opiewające czyny, to jest mniej więcej XI-XIII wiek, wtedy to się tworzą. Natomiast mniej więcej pod koniec XIII wieku, albo też w trakcie niego, zaczęły być w obiegu tak zwane pieśni trubadurów, pieśni wagantów, które to z kolei dotyczyły, znowu wróciły do roli kobiety, ale opiewały ją, sławiły miłość mężczyzn do kobiety, natomiast jeżeli im się przyjrzymy, to była to miłość czysto fizyczna. Fragment na przykład, który pochodzi z poematu Folcloeta z Marsylii, to był taki znany trubadur, on zresztą później został biskupem, ale jego punkt widzenia względem kobiet nie zmienił się nawet, kiedy został duchownym. Brzmi więcej tak. Miłość zbrodnią nie jest, bo gdyby sprawdzała nas z właściwej drogi, to Bóg nigdy nie uczyniłby jej tak nieprzytomnie przyjemną. Ale jak cały czas widzimy, to jest pewna opozycja w stosunku do tego, co mówił Kościół, ale jak cały czas widzimy w tych pieśniach, kobieta była opiewana w sposób bardzo specyficzny. Ona była piękna, ona była delikatna, ona była zwiewna, ale tak jak wcześniej powiedziałem, to czy była mądra, czy nie, czy inteligentna, czy nie, w ogóle takie pojęcie nie istniało.
Nie miało to znaczenia.
Nie miało to większego znaczenia, po prostu była ładna. A wiadomo, że wygląd bezpośrednio kojarzony jest z seksualnością. To mniej więcej polegało na tym, ten związek.
Czy w tych pieśniach były także kobiety, które były szpetne, czy tylko takie piękne i idealizowane?
Skądże, no po co śpiewać o szpetnych kobietach, tak? Wszystko kręciło się wokół jak gdyby tej seksualności. To w ogóle nie mówiło się o brzydocie jako takiej. Brzydota dotyczyła stanów niższych.
Stany wyższe były zawsze piękne.
Zawsze piękne. Natomiast nawet jest takie zabawne stwierdzenie historycy wysnuli, bo jeżeli patrzymy na księżniczki czy na damy hiszpańskie, to charakteryzują się tym, że były niewysokie, otyłe i nie za bardzo ładne.
Ale... Może jeszcze zezowate.
Tak, ale przynajmniej tak przedstawiamy pewne ryciny czy portrety, a i tak trzeba pamiętać, że to jest pewien wyidealizowany obraz. Mhm. Jeszcze w dodatku. Więc właśnie ten mit hiszpańskich księżniczek, z którymi nikt nie chciał się żenić i nikt nie chciał, prawda, brać je za partnerki, gdzieś tam funkcjonował. No. Właśnie tak mniej więcej to wyglądało i tak mniej więcej obracało się to wszystko wokół seksualności. Czyli z jednej strony istniały te zakazy Kościoła, z drugiej strony ludzie znajdowali pewne ujście i pewne powiedziałbym korytarze, dzięki którymi ich potrzeby seksualne, fizyczne, duchowe mogły znaleźć ujście.
No jak zawsze. Zawsze jeżeli są jakieś zakazy, nakazy i tak dalej, to zawsze człowiek tak pokombinuje, żeby znaleźć kolejne, inne drogi ujścia danego problemu, nie?
Seksuologowie nawet wysnuli taką teorię, iż to właśnie w średniowieczu powstało tak zwane zjawisko gry wstępnej, ponieważ w starożytności akt seksualny był może nie tyle publiczny, co nie wstydzono się o nim mówić, prawda?
No jeżeli wszyscy nawet potrafili usiąść na toaletę i nie było toalet indywidualnych, to zbiorcze, jedna decha, dużo dziur i wszyscy sobie siadali i nikt się tym nie przejmował, jak wygląda, nie?
Dokładnie, natomiast w średniowieczu ten temat, czy to było robione przez Kościół w ramach odcinania się od czasów pogańskich. Ten temat został poddany demagogizacji i ludzie mniej więcej wstydzili się o tym mówić, więc dlatego też ich czyny, czy też zachowania będące prowadzić do aktu seksualnego nie były bezpośrednie, stąd te wszystkie podchody. I seksuologowie twierdzą, że być może właśnie stąd mamy dzisiejsze
patologie.
No nie, nie chodzi mi o patologię, tylko właśnie zjawisko gry wstępnej.
No i patologię ty pewnie też.
No też, ale być może nie chodziło mi w tym momencie dokładnie o to.
Jakbym powiedział, seks, pożądanie i władza. Czy to miało swoje odzwierciedlenie właśnie w średniowieczu?
Tak, oczywiście. Cały czas mówimy tutaj rzecz jasna o średniowiecznej Europie. Wiadomo, że
na całym świecie to były inne cywilizacje jeszcze.
Dokładnie. Kontekst kulturowy był zupełnie inny. Natomiast seks, pożądanie i władza jak najbardziej odnosi się do systemu rządów bizantyjskich. Pozwolę może opowiedzieć sobie tutaj pewną historię, która doskonale obrazuje, jak mniej więcej wyglądała władza w Bizancjum i jak właśnie te trzy przymioty doskonale do niej pasowały. Może posłużę się tutaj opowieścią niejakiego Haralda Hardrady, czyli Haralda Pięknomłosego.
No i o czym?
Kim był Harald Hardrada? O Hardradzie wiemy z sagi o Haraldzie Pięknowłosym, czy też o pewnym tekście, który poświęcił mu Snorri Sturluns. To był taki też, można powiedzieć, kronikarz. I teraz właśnie wrócę do tego pytania. Kim był Harald? Harald był księciem norweskim. Musiał uchodzić z Norwegii, ponieważ zabito jego ojca. On sam, jego rola była dosyć niejasna, więc równie dobrze mogło też jemu oberwać, prawda, bo może chciałby sięgnąć po tron, a uzurpatorzy raczej chcieli wyczyścić całą linię, więc musiał uciekać. Uciekł zatem do Bizancjum i mniej więcej w 1030 roku znalazł zatrudnienie na dworze cesarza i objął tam stanowisko szefa gwardii. Wtedy też w Bizancjum istniała tak zwana Gwardia Wereska. Ona rekrutowała się spośród wszelkiego rodzaju najemników, spoza cesarstwa, czy też z samego terytorium cesarstwa. I Harald Hardrada, z racji tego, że był osobą charyzmatyczną, szybko przejął tam władzę w owej gwardii i szybko stał się naczelnym, można powiedzieć, bodyguardem cesarza.
I teraz, co dalej?
Co nastąpiło właśnie dalej? Oczywiście jako przywódca gwardii zyskał sobie dużą popularność, zyskał sobie duże uznanie wśród ludu. Po wielu bitwach, po wielu wyprawach przywiózł do Bizancjum bardzo dużo kosztowności, bardzo dużo złota, ale mimo to cesarzowi Michałowi IV za bardzo się to nie podobało. Podobało mu się to, że Harald po pierwsze zyskał tak wielką popularność, po drugie nie podobało mu się to, że jego żona, w sensie żona cesarza Michała, Zoe, zalotnym okiem spogląda na mnie.
Czyli był po prostu zazdrosny.
Był zazdrosny to raz, dwa, mając w pamięci zapewne doświadczenia swoich przodków czy poprzedników, wiedział, że żona, sama zazdrosna żona, czy zazdrosna, sama żona pożądająca innego mężczyzny to jeszcze nie jest zagrożenie, ale żona z kochankiem to już jest duże zagrożenie, które mogłoby go doprowadzić do grobu, a przy popularności Haralda wprowadzić go na tron. No więc zrobił pewien zabieg, mianowicie cesarzowa, 55-letnią cesarzową wysłał do zakonu, a Haralda wygnał.
A co na to ludzie, którzy lubi Haralda?
No, oczywiście powstał pewnego rodzaju bunt. Powróciła. Oczywiście też należy zaznaczyć, że powstał bunt nie tylko tej warstwy społecznej, ale także i także tej dworskiej, ponieważ ta dworska warstwa bardzo wzbogaciła się dzięki Haraldowi. Więc po tym, jak cesarz wygnał Zoe, czy wysłał Zoe do klasztoru, a Haralda wygnał, zmarł nagle.
Aha. Tak, dostał zawału serca, tam
tak, dokładnie.
Z jakiego powodu.
Zmarł po prostu nagle. Cesarzowa powróciła. Harald został przyjęty znowu entuzjastycznie przez tłum. Cesarzowa rządziła przez pewien krótki okres czasu.
No bo stara już była.
Sama, ale żeby zadowolić można władców, bo wiadomo, tradycja, poślubiła niejakiego Michała.
A czemu nie Haralda?
Ponieważ to jeszcze nie było, to byłoby pewne faux pas. Harald może był popularny. Harald, dzięki Haraldowi może nawet i można władcy zawdzięczali wiele pieniędzy, wiele bogactw. Natomiast on nadal był tylko jakimś tam siódmą wodą po kisielu z Norwegii i nie posiadał sobie wystarczająco dużo królewskiej krwi, jakby to powiedzieć.
Może nie, nie był odpowiedniego stanu.
Nie był, tak, nie był odpowiedniego
stanu. I ona się ożeniła z tym Michałem jakim?
Tak, on był z Michałem V. No. Natomiast no cały czas pragnę też zauważyć, że cesarzowa Zoe cieszyła się także wielką popularnością. Między innymi być może dlatego, iż posiadła ogromną wiedzę, praktycznie wyprzedzającą ten czas, ten okres średniowiecza, dotyczącą wyrabiania perfum, a także i innych środków chemicznych, jak trucizny. Mhm. Więc łatwo dzięki tym umiejętnościom pozbywała się niepożądanych przez nią ludzi. Także w zasadzie właśnie sprawiało to wrażenie, iż umierali nagle. Wracając do sprawy. Michał V został obalony w 1042 roku w wyniku spisku. Oczywiście tutaj zawiązał się spisek różnych stronnic dworskich. Kierowała tym Gwardia Wereska, ambitni politycy, oczywiście też i cesarzowa Zoe, która zaangażowała to wszystko, ponieważ Michał V zaczął dominować nad nią, a następnie znowu wysłał do klasztoru. Czyli to już był drugi mężczyzna.
I też go otruli? I też zmartwił mieczu na komu?
I też został obalony na drodze, można powiedzieć, pewnego rodzaju spisku, a zmarł nagle. I wtedy też cesarzowa postanowiła, że nie, no dosyć tego, no już ukatrupiła drugiego mężczyznę dla tego Haralda, to teraz wystarczy, to teraz Harald musi jej się jakoś odpłacić. Czyli albo być jej kochankiem, albo opowiedzieć się za nią, bo ponieważ trzeba zauważyć, że Harald wcale się za cesarzową nie opowiadał. On był przede wszystkim neutralny. To ona wyciągała go z kłopotów, to ona zawsze...
Czyli ona po prostu łypała do niego okiem miłosnym, a on tak sobie...
No nie za bardzo, no bo kim była cesarzowa? No,
tak, kilkadziesiąt lat miała.
55 lat. Harald był młody, piękny, przystojny, piękne włosy, jak brzmi jego tytuł Haradra. Jak Norweg blondyn, który był na Blondyni byli pewnym, prawda, towarem egzotycznym w Bizancji.
Aha, czyli coś w rodzaju Kena od Barbie.
Dokładnie, dokładnie. Więc też no, dziwnego, że starsza cesarzowa zakochała się w nim, a on traktował ją bardziej protekcjonalnie, bym powiedział. Dlatego też, kiedy Michał V kopnął w kalendarz, a władzę objęła znowu cesarzowa Zoe. Haradra wiedział, co robić. Zabrał najpilniejszych ludzi, najbardziej wiernych ludzi z Gwardii Wereskiej. Zabrał kosztowności, po części też ogradając cesarzową i uciekł do Nowogrodu, gdzie wcześniej zostawił też wiele innych kosztowności u swojego przyjaciela. Czyli uciekł z Bizancjum do Nowogrodu.
No, nie dziwię mu się.
Dokładnie. Dokładnie. I tam te, zresztą przygody Haralda Hadrady i te polityczne i seksualne to nie jest ich koniec, ponieważ w Nowogrodzie ubił córkę swojego przyjaciela, stamtąd też musiał uciekać, zabierając swoje kosztowności, okradając włodarze Nowogrodu. Dalej, no, koniec Haralda Hadrady kończy się w momencie rywalizacji o tron anglosaski. Przegrał tą rywalizację z Wilhelmem Zdobywcą i poległ w bitwie.
Aha, to jest marna.
Natomiast w międzyczasie zdołał jeszcze zostać nikim innym jak królem Norwegii, cieszyć się swoimi bogactwami. Był na pewno bardzo barwną postacią, ale jego biografia pokazuje, jak bogate życie emocjonalne i seksualne było w tamtych czasach. No i mimo oczywiście wpływów kościoła.
Myślę, że wyczerpaliśmy tutaj listę tematów, które przygotowaliśmy. Jak byś podsumował dzisiejszy program?
Na pewno nie można patrzeć na życie miłosne i seksualne w średniowiecznej Europie z jednego punktu widzenia. Ono było z jednej strony bardzo purytańskie, bym powiedział, bardzo ciche, skromne, o tym się raczej nie mówiło, a z drugiej strony pod tym zasłoną milczenia działy się różne rzeczy, różnego rodzaju orgie i zboczenia seksualne, czy też rozpusta. Na pewno nie można patrzeć na życie seksualne ludzi w średniowieczu sztandarowo i poprzez pewnego rodzaju mity i stereotypy.
Chciałbyś coś jeszcze dodać?
Myślę, że to chyba wszystko w tym temacie, chyba że masz jeszcze jakieś pytania.
No, ja też już nie mam żadnych pytań. W takim razie dziękuję Ci za udział w programie i mam nadzieję, że jeszcze się nieraz spotkamy na antenie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Gościem programu Rozmowy w deszczu był Adrian Zwoliński. Prowadzenie i realizacja Maurycy Hawranek, montaż Filip Czarnecki dla Radia Wolne Media.